Dobronocka.
Dobry wieczór Państwu, jesienna poniedziałkowa ekipa. Przy konsolecie Grażyna Czkowska, Michał Margański z muzyką, przy telefonach. Kłaniam się powakacyjnie, Grażyna Dobroń. Kogo to dzisiaj obchodzi? Że ja, że ty jemy. Jemy i tyjemy, wplątani w społeczną zachłanność kupowania, smakowania, próbowania, zajadania. Prędzej czy później padamy ofiarą tych smaczności. No i zaczynamy drugi etap chorowania, a potem, co daj Boże, zdrowienia. No i ograniczania tego, co lubimy. Jednak ciało nie lubi takich nakazów. Jak jest tego za dużo, to się po prostu zwyczajnie buntuje. Nie ma ani humoru, ani nastroju, a wymarzonej sylwetki też nie ma. Więc czy da się na słodko, tak jak lubimy, i na tłusto, też tak jak lubimy, przezimować, zachowując zdrowie? O tym dzisiaj będziemy mówić. Państwa doświadczenia, przepisy też. Sama mam kilka takich fajnych przekąsek zdrowych. Zapraszam serdecznie, 22,7 trójek, nasz telefon dla Państwa, można pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. No to teraz gramy i uczymy się siebie i świata. Do drugiej. Oj, przyda się bardzo. Ja jeszcze jestem nasłoneczniona, nie wiem na jak długo mi wystarczy, dlatego specjalnie nie rozgrzewam się różnymi rzeczami, ale nasz dzisiejszy gość, dr Grażyna Pająk, biolog, dietetyk kliniczny, brałaś udział w takim biegu 5-kilometrowym i powiedziałaś, że jesteś coś zziębnięta. Aż tak było źle?
Nie. Rano było, przed południem było wspaniale, ale w tej chwili jest tak duża różnica temperatur, że po południu, wieczorem zmarzłam niesamowicie. Był bardzo zimny wiatr dzisiaj w Warszawie i faktycznie było paskudne.
A ja tak wyszłam sobie po prostu do pracy, tak, rozpięta kurczka.
To jeszcze słoneczko u ciebie po wakacji.
Ale właśnie o to chodzi, żeby nawet w tym klimacie, który mamy tutaj, to jest dobry klimat, taki umiarkowany, jak ja mówię, żeby tutaj było nam ciepło. I przeglądając różne zapisy w internecie, powiem, że na portalu dotyczącym kobiet i dzieci, i wychowania dzieci, i diety dla dzieci, znalazłam taki oto wpis, że kiedyś pokutowało przekonanie, że jesienią trzeba jeść słodko i tłusto. Przekonanie i pokutowało, więc mówię, czy to nieaktualne? No, z tego artykułu dowiedziałam się, że nieaktualne, ale tak naprawdę do końca nie wiem, bo jest tyle diet, tyle wszystkiego, a my ciągle mamy kłopoty, skoro jest tyle miażdżycy, tyle próchnicy, tyle wyziębionych organizmów.
No niestety, jemy diety właściwie niskobiałkowe, niskotłuszczowe, diety cud. Tyjemy, tak. Chorujemy, jesteśmy agresywni i wiecznie zmęczeni. A to wszystko jest związane z zamieszaniem, które mamy faktycznie w tym, co jeść i jak jeść. Bo to przekonanie, że w zimie, w jesieni powinno się jeść tłusto i słodko, wcale nie jest takie błędne, tylko źle interpretowane. Dlatego, że tu nie chodzi
na grzeńca, na bitą śmietanę. No co tam jeszcze, na czekoladę, tak?
Tak. No najlepiej iść do sklepu i kupić całą, prawda, grupę batonów i słodyczy. To nie na tym polega. Tu chodzi zupełnie o coś innego, mianowicie smak słodki. Jako smak słodki to są elementy ziemi, czyli warzywa, które mamy w tej chwili dojrzałe, prawda, po lecie, to olbrzymią ilość warzyw, zwłaszcza warzywa okopowe, do tego cebula, do tego por, do tego różne nasiona, czyli w tym momencie orzechy, migdały, prawda?
A marchew i seler to takie słodkie, ale to nie każdy może.
Tu nie chodzi o smak słodki, tylko chodzi o po prostu dawniej uważano, że tego typu owoce i warzywa dają słodki smak. I to jest prawda. W medycynie chińskiej mówi się w ogóle o tym, że słodki smak jest w warzywach, owocach, nasionach, tym, co ziemia daje, tak zwanych elementach ziemi. Mhm. I tu właśnie chodzi o te elementy ziemi, a nie o
możemy to przeplancować na tradycję polską i też będzie
oczywiście,
dobrze.
Oczywiście, tak? Przecież dawniej tak się odżywialiśmy. Przecież trudno utrzymać ciepło bez dobrych, prawdziwych zup, które gotowały dawniej babcie, bez dobrych kompotów, po odstawieniu masła, prawda? Po odstawieniu tłuszczu mlecznego. To wszystko jest w tej chwili potrzebne po to, żeby doprowadzić organizm do stanu równowagi i zbalansować.
Ale mówi się tak, po co teraz mieć dietę, powiedzmy, rozłożoną na cztery okresy, wiosenny, letni, jesienny i zimowy? Jest jedna dieta całoroczna, no bo mamy taki umiarkowany klimat, w związku z tym po cóż to się wysilać?
No myślę, że
takie przekonania też są.
Że te przekonania są niewłaściwe. Tak samo jak jest wschód i zachód słońca, tak samo jak są cztery pory roku. Każdy żywy organizm do tego się dostosowuje. Patrzmy na zwierzęta, patrzmy na ptaki, patrzmy na rośliny. Przecież nie da się zmusić organizmu do tego, żeby cały rok odżywiał się identycznie. Mhm. Dlatego, że to mają być składniki odżywcze, które odżywiają nasze komórki, które go harmonizują.
Zupełnie wzmacniają układ odpornościowy.
Oczywiście, ale to wszystko jest związane z tym, że my regenerujemy błony komórkowe, zwiększamy układ odpornościowy, czujemy się zupełnie inaczej.
Zwiększamy układ? Jak
poprawiamy, to znaczy zwiększamy ilość, regenerujemy układ odpornościowy, ale chodziło mi o moc, jak gdyby, tego, że ten układ zupełnie inaczej funkcjonuje, prawda? Ale jest to związane z tym, co my dostarczamy do organizmu. Bez tłuszczu nigdy nie będziemy funkcjonować prawidłowo. A zwróć uwagę, że większość diet jest dietami niskotłuszczowymi, tak, prawda? Tak. Odstawiamy białko, jesteśmy ciągle głodni. Mamy wieczne problemy, a mamy diety niskobiałkowe. Jak nasz organizm ma budować komórki, skoro komórki są zbudowane z białek i z tłuszczu? Wszystkie nasze błony w organizmie to są błony lipidowe, czyli błony z cząsteczek tłuszczu zbudowane. Jeżeli my do organizmu dostarczamy niewłaściwe cząsteczki tłuszczu, to nie ma siły, żeby komórka była właściwie zbudowana.
Przeczytałam, że błona będzie twarda, tak jak jemy. Twarda i nieprzepuszczalna.
Oj, albo będzie zupełnie inna, wręcz dziurawa jak sito i przepuszczała będzie wszystko. Dlatego tak ważne jest, jakie tłuszcze jemy. Zwróć uwagę, że dawniej nie było tak dużo przetworzonych tłuszczy. Jadało się bardzo prosto, ale jadaliśmy masło, jadaliśmy tłuszcz mleczny, prawda, pod postacią dobrej, tłustej śmietany. Był smalec. Była dobra słoninka.
O czym ty mówisz?
O zdrowych tłuszczach.
Co? Słoninka?
Tych, które regenerują organizm. Natomiast
słoninka?
Gotowało się prawdziwe rosoły. Ja pamiętam prawdziwy rosół z prawdziwej kury, prawda? Który zupełnie inaczej smakło, działał na organizm. Tak. Przecież ciepła zupa, ciepły rosół to są te posiłki, które rozgrzewają organizm. Wtedy nie jest nam całą zimę zimno, nie marzniemy, nie mamy sztywnych palcy, nie mamy wiecznie zimnego nosa, prawda? Nie marzniemy tak od środka, ale wtedy, kiedy pijemy prawdziwe kompoty, wtedy, kiedy jemy dobre zupy jarzynowe na maśle albo właśnie w tej chwili na kościach nie mamy szans jeść, bo już jest tak potrute mięso, jest tak dużo chemii w kościach, że nie gotuje się na rosołów na kościach, ale gotuje się dobre rosoły, dobre wywary, takie czterogodzinne, które pomagają nam doprowadzić organizm do stanu równowagi. W ten sposób zresztą przepięknie się pomaga osobom, które są ciężko chore, doprowadzić organizm do stanu równowagi również, zharmonizować.
Bardzo mnie zainteresowały te tłuszcze. Smalec i co tam jeszcze było? Bo ja nawet nie jestem w stanie tego zapamiętać.
To znaczy, jeżeli chodzi o tłuszcze roślinne, podstawowym tłuszczem zwierzęcym, korzystnym dla organizmu, który zawsze był korzystny, jest tłuszcz mleczny, czyli nasze masło. dobre, prawdziwe masło. I na przykład nie możemy dziecka małego pozbawić masła. Dziecko do 3 roku życia powinno masło jeść kilka razy dziennie w posiłkach.
A to skąd w takim razie jest miażdżyca u dzieci do nawet tych małych? To już było wiadomo, badania były robione nawet 10 lat temu.
Czesi zrobili badania i udowodnili, że dzieci mają blaszki miażdżycowe. 4-letnie dzieci mają blaszki miażdżycowe. A skąd
Polacy
miażdżyca?
Też.
Po pierwsze, złe kwasy tłuszczowe trans w gotowych produktach, które mamy na rynku.
To znaczy, jakie jakie te kwasy? Kwasy tłuszczowe trans, tłuszcze, to co to za tłuszcze?
To znaczy, są to tłuszcze roślinne wielokrotnego przetwarzania, utwardzane, podgrzewane wielokrotnie. Są to kwasy, które po prostu, tłuszcze, które są po prostu szkodliwe dla organizmu. Wiadomo o tym już co najmniej z 15 lat. To są wszystkie tłuszcze, które tak naprawdę używa przemysł, robiąc różne produkty, bo w
ciasteczka,
przemyśle używa
herbatniki.
Się wszystkie ciasteczka,
tak?
Wszystkie
batoń,
ciasteczka,
batoń.
Wszystkie słodycze. Nie ma produktów robionych przez przemysł na naturalnych olejach roślinnych, dlatego że nie można tego zrobić na masową skalę. Na tym polega problem. I teraz wszystkie produkty przetwarzane, wszelkiego rodzaju pizze, różnego rodzaju chipsy, to wszystko jest właśnie na tych szkodliwych olejach. Do tego dodatkowo jeszcze...
Ale organizm jest wytrzymały.
Bardzo wytrzymały. Naprawdę bardzo wytrzymały, ale to wszystko jest do czasu.
A powiedziałeś dodatkowo jeszcze co?
Dodatkowo jeszcze mamy oleje roślinne, które zawierają dużo omega-6. O tym się też nie mówi, a praktycznie kwasy omega-6 w nadmiarze powodują, nasilają stany zapalne i nasilają miażdżycę.
Ale teraz... one są też potrzebne.
Oczywiście, że są potrzebne, tylko we właściwych proporcjach. Proporcja właściwa kwasu omegi 6 do omegi 3 jest
tego
średnio...
najlepszego, tak?
Tak, tak. To znaczy, ja myślę, że o tłuszczach musimy zacząć od początku roślinnych, ale prawidłowa proporcja to jest 3:1. Niektóre w tej chwili właściwie badania mówią o tym, że powinniśmy mieć 1:1 albo 4,5:1. Przy czym zawsze mówimy najpierw o kwasie, o tłuszczu omega-6 do omegi-3. I teraz w dawniej w produktach naturalnych, przykładowo w jajku od takiej kury biegającej po ogródku, która biegała wokół domu, ta proporcja była właśnie taka 3:1. Tak samo było w mięsie, które było hodowane naturalnymi metodami. Rośliny uprawiane w ten sposób też miały taką proporcję.
Rośliny zachowały?
Nie do końca.
Natomiast, a olej lniany?
A tak, do tego dojdziemy.
Dobrze.
Ale jeżeli chodzi o zwierzęta, które są hodowane w tej chwili na bazie wszystkich pasz i, prawda, tych nowoczesnych metod, to one mają proporcje 20:1. W jajku, powiedzmy, od kury klatkowej mamy taką proporcję.
Też.
20:1, więc ten nadmiar omegi 6, który my
jeszcze... To kura zwariuje z tego wszystkiego.
Nadmiar omegi 6, który jeszcze jest potęgowany tym, że jemy niewłaściwe oleje. Czyli te oleje, które zawierają bardzo dużo omegi 6, powoduje nasilanie stanów zapalnych. I dlatego powinniśmy wiele olejów eliminować. I teraz przykładowo na przykład olej słonecznikowy ma tą proporcję niewłaściwą. Olej sojowy, olej w tym momencie kukurydziany. To są te oleje, które używamy nagminnie, a generalnie tam jest za dużo omegi 6 w stosunku do omegi 3. Jeżeli mamy niedobór tej omegi 3, a dajemy za dużo w diecie omegi 6, to tej omegi 3 znowu nie przyswajamy. I tu się zaczyna problem. I dlatego wyrównanie tych proporcji pozwala doprowadzić dopiero w organizmie do stanu równowagi. Możemy wtedy cofnąć miażdżycę, zlikwidować stany zapalne, zharmonizować pracę błon komórkowych i to wszystko daje świetne efekty.
No tak, ale to jest, żeby człowiek wiedział wszystko, co i jak, co robił źle. No, nie mogę powiedzieć, że wszystko robię źle, ale też nie mogę powiedzieć, że wszystko robię dobrze. Każdy z nas stara się jak najlepiej odżywiać. I wedle własnego sposobu postrzegania świata i wiedzy o tym, przeczytanej, zdobytej wiedzy o tym, jak jeść, co jeść, to wiele osób ma takie wrażenie, że jak najbardziej dobrze się odżywia.
Oczywiście, oczywiście i
ale za jakiś czas nerki wysiadają, a to coś się dzieje, a to dziecka nie można urodzić, a to hormony się psują, a to różne rzeczy. Ale okazuje się, że są zaburzone.
Ale to wiąże się właśnie między innymi z tym, z tłuszczami, które zjadamy. Przecież my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to, że tłuszcze są źródłem energii, to wiemy właściwie, wszyscy mówi się o tym, że najwięcej, prawda, kalorii mają tłuszcze, bo 1 gram tłuszczu ma 9 kalorii. Ale to nie na tym polega. Przecież tak naprawdę tłuszcze są najważniejszym materiałem energetycznym każdej komórki.
I nie można tego unikać.
Nie można. Mało tego. Tłuszcze tak naprawdę budują nam tą błonę komórkową i jeszcze w środku organele też są z tego zbudowane. Więc jeżeli mamy niewłaściwy tłuszcz, to nasza komórka nie będzie nigdy funkcjonować prawidłowo. Przecież komórka jest tą najmniejszą cegiełką w naszym organizmie. W tej chwili się już mówi o tym coraz więcej. Jak zaczynałyśmy mówić o tym 20 lat temu, to faktycznie jeszcze się nie mówiło, ale teraz już wiadomo o tym, że mamy w organizmie od 60 do 80 miliardów komórek, prawda? I teraz, jeżeli te komórki funkcjonują prawidłowo, jeżeli my im stworzymy taką szansę, że one będą funkcjonować prawidłowo, to my zaczynamy się czuć zupełnie inaczej. Cofamy wiele problemów z naszym zdrowiem i funkcjonujemy zupełnie inaczej, ale wtedy, kiedy
wiemy, jak stworzyć giganta z siebie, tak. No, przepraszam.
Przecież dodatkowo tłuszcze warunkują pracę tkanki nerwowej. Popatrzmy, ile mamy wokół ludzi zmęczonych, agresywnych, poirytowanych, z depresją. Przecież to znowu nadmiar cukru w diecie i niewłaściwych tłuszczy.
Jak powiedziałaś o tym, to mam lampkę w czerwonej, czerwoną lampkę w głowie. To już jest naprawdę najwyższy czas, żeby tę witaminę D3 uzupełnić. Od 3 lat też dobijam się tutaj w Trójce o to. I lekarze polscy również jeżdżą z kagankiem oświaty po kraju i informują, że każdy dorosły człowiek powinien zażywać tę witaminę D3 albo w postaci tabletki, albo w postaci tranu, z tym, że te trany troszkę takie stały się kolorowane, smakowe, więc ta...
Ale można wybrać naturalne, właściwe trany.
Aha, no to dobrze.
Po prostu oleje rybie w tym momencie, ssaków morskich w ogóle, wszelkiego rodzaju wyciągi są bardzo korzystne dla organizmu, więc zwłaszcza w okresie zimowym. Dlatego dawniej zresztą w latach 50. wszystkie dzieci w przedszkolu dostawały tran.
Łyżkę tranu, tak.
Ale dostawały dlatego, że właśnie nienasycone kwasy tłuszczowe są tą podstawą, która powoduje wyrównanie hormonów tkankowych w naszym organizmie. Po prostu nasz organizm, mając te oleje, powoduje, utrzymuje sobie równowagę hormonalną. Nie tylko ogólnie hormonalną, ale również hormonów w obrębie każdej komórki. I to wszystko powoduje, że po prostu krok po kroku cały organizm funkcjonuje inaczej.
Wiesz, ja też pamiętam hasło witamina D3, układ nerwowy i układ odpornościowy. I to mi zostało, dlatego proszę.
Ale podobna sprawa jest z cholesterolem. Zwróć uwagę, z jednej strony bardzo często przychodzą, spotykam się z dziewczynami, które mają problemy na przykład z zanikiem miesiączki, wysokim poziomem cholesterolu, ogólnym rozchwianiem hormonalnym w organizmie i tych problemów jest bardzo dużo różnych innych. Ale są to młode kobiety, które często wszystko jedzą w postaci lightów, czyli jogurty light,
pieczywo,
wszystkie pieczywo,
ciastka,
dużo słodyczy. Są to często bardzo szczupłe kobiety, ale nie jedzą w ogóle produktów zwierzęcych, albo jedzą niewiele i te niewłaściwe. I teraz tak, nie jedzą jajek właściwych, nie jedzą masła w ogóle, bo przecież piją jogurty, jedzą sery, więc nie ma problemu. Ale z jednej strony jedzą nabiał z dużą ilością mleka w proszku. My musimy pamiętać o tym, że mleko w proszku to są czyste oksysterole, czyli to jest ten gotowy, szkodliwy cholesterol, który odkłada się w naszym organizmie.
No ale mleko w proszku zawiera bardzo wiele tych rzeczy do jedzenia.
Tak, zawiera dużo białka, prawda? Ale zawiera niestety szkodliwy cholesterol. I teraz ten cholesterol między innymi był przyczyną tego, że na przykład 4-letnie dzieci w Czechach miały blaszki miażdżycowe. Mhm. One jadły dużo właśnie produktów zawierających tego typu rzeczy. W tej chwili coraz więcej nabiału jest jeszcze uszlachetnego olejem roślinnym. I to tym uniwersalnym, tym niewłaściwym.
Czyli mleko w proszku i olej uniwersalny.
Oleje uniwersalne.
W tych naszych jogurtach, serkach i tak dalej.
Mleko w proszku, duża ilość nabiału wychładzająca, brak naturalnego cholesterolu, który warunkuje równowagę hormonalną. W związku z czym niedobór cholesterolu zaburza równowagę hormonalną, tracimy okres. Ale mamy wysoki poziom cholesterolu w badaniach, prawda? I to tego niewłaściwego. A skąd? Właśnie między innymi z mleka w proszku. Między innymi ze słodyczy, które jemy, prawda, bezkarnie, z kwasami tłuszczowymi trans, z dużą ilością, prawda, cukru. To są wszystko te czynniki, które zaburzają nam równowagę trójglicerydów, poziom trójglicerydów w organizmie, które zaburzają, podwyższają poziom tego niewłaściwego cholesterolu, czyli LDL-u, a nie doprowadzają do komórek tego najcenniejszego HDL-u. Jest taka teoria, która mówi o tym, przecież nowa w tej chwili, że właściwie każdy poziom cholesterolu wysoki jest szkodliwy dla organizmu. To nieprawda.
Nieprawda.
Nie wolno obniżyć cholesterolu poniżej 160 jednostek średnio, bo jeżeli my go obniżamy, to zaczynają się problemy z cukrzycą. Już nie tylko problemy z pracą naszych komórek, ale hodujemy sobie cukrzycę w pewnym momencie. Także to wszystko musi być gdzieś w jakichś granicach fizycznych. Fizjologii i dawniej było, a w tej chwili pojawiają się cudowne,
dawniej to
piękne
było intuicyjnie
diety.
Jakoś.
Tak, zwróć uwagę, my jemy nazwy produktów. My nie jemy w tej chwili produktów. W tych produktach nie ma tych właściwych składników odżywczych. To jest nazwa danego produktu, czasem piękny obrazek. Sugerujemy się tym, że tak naprawdę to jest wszystko super, a w rzeczywistości, jeżeli przeczytamy skład, to najczęściej no 10, 20, 30% maksymalnie mamy tego produktu, który powinien być w danej nazwie, prawda?
Ale my tak łatwo się też rozgrzeszamy. Ach, tylko dzisiaj. Ach, to takie smaczne. Ale chciałam cię zapytać, bo użyłeś takiego sformułowania, że są takie produkty wychładzające. Wychładzające?
Tak.
Co to znaczy?
Tak, tak.
I co nam wychładzają i dlaczego wychładzają?
To znaczy, są produkty, które możemy oczywiście w zimie też stosować, ale nie możemy się nimi tylko żywić. Czyli bardzo dużo surowych warzyw, bardzo dużo surowych owoców. To są świetne produkty na lato. Wtedy, kiedy jest duży upał, zresztą intuicyjnie nawet wtedy nie sięgamy po tłuste rosoły, po powiedzmy jakieś tam gotowane kompoty. No owszem, jak jest zimny, ale kompotu już z imbirem, z cynamonem przy dużym upale niezachętnie wypijemy, zwłaszcza jeszcze z suszonych owoców, prawda? Ale to jest związane z tym, że nasz organizm wtedy, kiedy jest wysoka temperatura, sam domaga się produktów, które nam, powiedzmy, regulują tę temperaturę wewnętrzną i te procesy. I wtedy jemy więcej surowych warzyw, surowych owoców. Wszystko jest okej.
Okay. Żeby się troszkę wychłodzić, żeby zmniejszyć tę temperaturę.
Żeby po prostu tą temperaturę zharmonizować w organizmie. Ale w tej chwili, w momencie, kiedy na przykład jest taka pogoda jak dzisiaj, nagły spadek temperatury, jeszcze zimny wiatr, to organizm domaga się czegoś ciepłego. I co my najczęściej robimy? Diety mówią o tym, że ma być chudo, że najlepiej, prawda, jogurty, że dodatkowo jeszcze przecież mamy w tej chwili dostęp do wszystkich owoców cytrusowych, to owoce cytrusowe, prawda? Zielona herbata, surowe owoce, warzywa i to najlepsza dieta na odchudzanie. I co się dzieje?
No ciepła nie utrzymamy, tak?
Osoby, które mają typ metaboliczny, bardziej węglowodanowy, są szczupłe, będą potwornie marzły.
A znowu natomiast osoby używasz innej kategorii. Osoby, które mają typ. O typach będziemy za chwilę mówić.
Dobrze, czyli osoby szczupłe, które...
Niektórym to pasuje, niektórym nie.
Którym to pasuje, ale jedzą, to najczęściej mają problemy. Z jednej strony zaburzenia równowagi w organizmie, zaczynają się znowu problemy hormonalne, ale pomijając już to wszystko, to dodatkowo są to osoby, które marzną, potwornie marzną, jest im wiecznie w zimie zimno.
No to młode dziewczyny, bardzo dużo takich
dziewczyny, które jeszcze zwłaszcza na dietach wegetariańskich, które nie dostarczają odpowiedniej ilości tłuszczu, marzną. I one najczęściej jedzą właśnie dużo nabiału, słodyczy.
O, znowu sobie muszę wykrzyknik postawić, bo jestem wegetarianką, jakoś nie ma.
Natomiast osoby, które chcą się odchudzić tego typu dietą, aha, będą puchły. Te, które są okrągłe, mają nadwagę, chcą schudnąć, aha, to najczęściej będą puchły. I z pozoru jedzą niewiele, buntują się, są zrozpaczone, bo przecież one tak mało jedzą, a i tak są,
a nie ma wyników,
mają problemy, prawda? Nie ma efektów, a są obrzęknięte.
Wiesz, ja zauważyłam taką historię, spotykam dużo młodych dziewczyn, one mają te 30 kilka lat, są żonami, narzeczonymi albo matkami już, ale jak ja patrzę na strukturę ich ciała, to jest coś takiego, taka zmarźlina, przepraszam, wieczna zmarźlina. One są ściągnięte, mają właśnie zimne nosy, zimne ręce, zimne stopy i, tak, ale... i taki koloryt skóry. Ja mówię, to niemożliwe, żeby to było zdrowie.
Pamiętasz, jak się żywiłyśmy dawniej? Przecież pamiętam, zielona sałata była w okresie wiosennym i letnim.
Tylko,
nie
tak,
było jej, nie była dostępna w okresie zimowym, a ona wychładza. Czyli, zielona herbata
czyli
jest bardzo dobra,
ciepła,
bardzo dobra i cenna, ale w nadmiarze też wychładza organizm. Mhm.
No, chyba, że w ciepłym klimacie, to tak.
No,
tak, jak
tak, ale ja mówię o naszym, rozumiem, klimacie, mhm, prawda? Mhm. Bo w tamtym klimacie, w ciepłym klimacie masz dostępne te produkty.
Tak.
Natura to tak pięknie ułożyła, my tylko to lekceważymy. Mhm. Co dalej? Dodatkowo nadmiar nabiału, takiego nabiału, który teraz mamy w sklepach na półkach, który owszem ma przeróżne nazwy, ale to nie jest prawdziwy nabiał taki, jak był dawniej. Nadmiar tego, zresztą nawet są okresy, kiedy krowa daje mniej mleka, prawda? I tego nabiału nie tworzy się w takich ilościach. Tak było dawniej. W tej chwili niestety mamy to wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki. Jedząc dużo takich produktów, wychładzamy organizm. Co dalej? Oczywiście owoce cytrusowe. Przecież i pomarańcze, i mandarynki wychładzają totalnie organizm.
Czyli banany jedząc surowe, to nie możemy utrzymać ciepłoty ciała.
Tak, tak, powodują zresztą magazynowanie śluzu. Banany surowe dokładnie robią to samo. Jeżeli weźmiemy banana, poddusimy go, albo na maśle sklarowanym, albo nawet uparujemy, jest to zupełnie inny produkt.
Nauczyłam się od ciebie tego, tak, to prawda.
Także to są te produkty, o których warto wiedzieć. Przykładowo, jeżeli jesteśmy przeziębieni, to powinniśmy leczyć się sokiem z malin, tak jak robiły to nasze babcie, a nie cytryną, którą dodajemy do herbaty. Bo herbata cytryna w herbacie jest bardzo dobra, ale ona ściąga, ona zamyka w organizmie. Natomiast maliny, lipa, czy przykładowo kilka kropli octu winnego do sałatki działa rozpraszająco, czyli wyrzucająco z organizmu. I wtedy jesteśmy w stanie tą harmonię utrzymać.
Boli mnie głowa. Światła mi się świecą, gramy.
Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż poziomych i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal.
No to skoro o pomidorach, to przystaniemy na chwileczkę przy pomidorach, bo pamiętam, jak mi zwracałaś uwagę, żeby nie jeść za dużo pomidorów. Ja mówię, jak to? Przecież to jest dorodny owoc jesieni. Naprawdę, w tym roku wysyp był taki i pomidory tak dorodne, tak dojrzałe i tak pachnące, jak za moich młodych lat. I miałabym sobie poskąpić takich rzeczy?
Nie. Zwłaszcza, jeżeli są to pomidory naturalnie uprawiane, to nie ma najmniejszego problemu, tylko musimy pamiętać o tym, że pomidory zawsze były sezonowe, czyli można je było utrzymać do, powiedzmy, października, no góra początków listopada. A później jakie pomidory jedliśmy? Najczęściej pomidory zatapiane w roztworze, w takiej pulpie z pomidora, czyli nasze babcie czy mamy robiły sok z pomidora, wyciskały, w to wsadzały całe pomidory i to się wykowało. prawda? I taki pomidor zupełnie inaczej działa na organizm, dlatego że w momencie, kiedy my jemy dużo surowych warzyw w okresie zimowym, dużo pomidorów surowych, wychładzamy nerki. Przecież w ogóle właśnie na czym polega to wychładzenie organizmu? Między innymi na tym, że nasze nerki zaczynają pracować zupełnie inaczej. Że zaczynamy odkładać śluz w zatokach. To wszystko się jak gdyby zazębia razem. I teraz w momencie, kiedy weźmiemy pomidora, przykładowo przykroimy na 4 części, weźmiemy masło, poddusimy, tak jak to robią na przykład w Afryce przykładowo. Bo przecież tak...
W Afryce duszą pomidory?
Oczywiście, ja byłam zaszokowana w momencie, kiedy byłam w czerwcu Maroku.
Troszkę przetworzone.
I okazało się, że śniadanie polegało na tym, że ja dostawałam uduszone pomidory na maśle właśnie. I dopiero do tego inne warzywa. Dlatego, że tego typu warzywa wtedy podgrzewają organizm. Przecież w momencie, kiedy zaczynamy...
Czyli pomidory się... tak, ale najlepiej tak, podduszone od tej porze.
Przykładowo, jeżeli chcemy zlikwidować początki grypy, jak się pojawia katar, przemarzliśmy, wystarczy zrobić jajecznicę na podduszonej cebuli. Czyli bierzemy cebulę, dusimy ją na wodzie z masłem, jak ona już jest taka zeszklona, odparowana woda, dajemy jajko i robimy w ten sposób potrawę, która podgrzewa jak gdyby nerki, podnosi energię w nerkach, poprawia funkcjonowanie nerek i cofają się te problemy takiego przechłodzenia. Przecież co robiły nasze babcie? Rosoły z prawdziwych ryb niezamrażanych.
Rosoły?
Tak, rosoły z ryby.
Rosoły
to znaczy,
z ryby?
To były wywary z ryb.
Matko,
to były wywary z ryb.
Mamy inne określenia, co to było kiedyś, jak się ludzie żyli.
To były wywary z ryb. Ale z ryby takiej złowionej, która, bo jak rybę już przemrozimy, czyli zamrozimy ją, to ona już nie poprawia tak wyraźnie pracy nerek. Ale w momencie, kiedy...
Bo nie
to
da
jest,
tego kleju.
To nie tylko. To
nie
po
tylko.
Prostu zamrożenie zmienia Aha. właściwie strukturę tej tkanki. Ale jeżeli mamy rybę taką, która pływa i z niej robimy potrawę, to tego typu ryba podgrzewa genialnie pracę nerek. To przecież kobiety w połogu dostawały takie rosoły, albo takie, albo rosół z biegającej kury,
który
też podgrzewał i poprawiał pracę nerek.
Uh-huh.
Także to są te znane jak gdyby chwyty, które miały
nasze
babcie.
A teraz kury są usadzone, są biegające i usadzone. Boże, czasy są takie, no ale...
Ale można kupić produkty na rynku, nawet w supermarketach. Tylko trzeba wiedzieć, czego szukać. Zdarzają się kury na przykład raz w tygodniu w danym sklepie, ale są kury na przykład domowe czy kury wiejskie, które może już nie są takie jak te kury, które były 20 lat temu, ale i tak wciąż są jeszcze wspaniałe.
Mniej spaskudzone. Tak prosto powiedziawszy. Jak się państwo czują tej jesieni? 22 i 7 trójek. To jest telefon dla państwa. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Pan Adam pisze, mam 33 lata i muszę powiedzieć, że jeszcze niedawno mogłem chodzić w samej koszulce i spodenkach do późnej jesieni. Ale od jakiegoś czasu, od 2 lat, zacząłem być zmarzluchem. Ubieram się coraz cieplej. Być może przemroziłem organizm, a być może to wiek, a może jeszcze coś innego. Tylko co? Pyta pan Adam. No tak ewidentnie to wskazuje, że...
Życie i cywilizacja.
Cywilizacja.
To znaczy, to jest tak, że my w pewnym momencie organizm tak się buntuje, że już nie dajemy sobie z tym rady. To są przeróżne objawy. Może to być obniżenie odporności, możemy marznąć, możemy mieć kłopoty ze snem, możemy być bardziej poirytowani, inaczej myślimy, trudniej się nam na przykład myśli, ten umysł już nie jest taki lotny, ale to wszystko można odwrócić.
Naprawdę?
Naprawdę. Dotąd, dopóki nie odetniemy danej części ciała, możemy ją regenerować. Nasz organizm regeneruje się bardzo szybko. Wszystkie komórki wymieniamy na przestrzeni powiedzmy 6 do 10 lat, ale tak naprawdę dziennie wytracamy 60 milionów starych komórek. 2 miliony, mówi się o tym, że...
Co niesprawne, precz. Co niedobre, ode mnie.
Ale powstają nowe komórki. No. I teraz zabawa polega na tym, że to nie wszystko ma polegać na tym, że wyrzucamy stare komórki. My musimy mieć z czego budować nowe. I dlatego w momencie, kiedy jest dieta właściwie ustawiona pod kątem regeneracji organizmu, to my te komórki budujemy we właściwy sposób. I zaczynamy się coraz lepiej czuć. Cofamy wiele objawów, które nas dręczą. i organizm funkcjonuje zupełnie na innym poziomie.
Postawiłam wykrzyknik, kiedy wspomniałaś o diecie wegetariańskiej, że to taka wychładzająca i że jesienną porą to absolutnie nie jej pasuje.
Nie, nie, nie. Dieta wegetariańska może być jesienną porą również. Jeżeli po prostu decydujemy się na dietę wegetariańską, to musimy to robić z głową. Czyli po pierwsze...
Trzeba mieć więcej wiedzy na ten temat.
Odkładamy z diety, odstawiamy z diety wegetariańskiej wszystkie oleje roślinne wielokrotnego tłoczenia. Czyli wszystkie te, które nie były tłoczone może tylko jednorazowo i wszystkie te, które są podgrzewane, śmierdzące. Mhm. Zresztą czasem wystarczy wejść do niektórych restauracji wegetariańskich i rozpacz mnie ogarnia wtedy, jak czuję zapach, powiedzmy, kwasów tłuszczowych trans, które są bardzo często w zupełnie, które tam nie powinny właściwie mieć miejsca.
A to powiedz, co zostawić? To może jakoś prędzej
przyjmiemy. To znaczy tak, powinniśmy po pierwsze stosować oliwę z oliwek tłoczoną na zimno i ona jest tą właściwą oliwą, która nam nie zaburza równowagi.
Po I drugie, na tym co? To dodawać do zupy, na tym smażyć?
Momencik, spokojnie.
No chciałabym wiedzieć.
Drugi olej lniany, który jest genialnym źródłem omegi 3, tej korzystnej, tylko jego się nie podgrzewa. Mhm. Jego dodajemy do różnych sałatek i różnych potraw, ale bez podgrzewania. Oczywiście w diecie wegetariańskiej obowiązkowe jest masło. Zwłaszcza masło sklarowane i do tego wszystkiego jeszcze prawdziwy wegetarianin powinien stosować, może stosować olej ryżowy, który jest odporny na temperaturę i nie przechodzi tak szybko w kwasy tłuszczowe transa. Nie ma za dużo omegi 6 z kolei.
Mhm. Jeszcze tak do tego wrócimy, ale pan Piotr, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jak się pan czuje jesienną porą?
No ja się czuję dobrze, bo się dobrze odżywiam.
Naprawdę?
Super, gratuluję.
Dobrze, to znaczy jak?
To znaczy się, spoglądam na swojego psiaka, który jest najlepszym takim przykładem, czego nie należałoby jeść. Mam takiego znajomego rolnika, który twierdzi, że pasze są zbyt drogie i on sobie świnkę czy kurkę uchowa na tym, co urośnie u niego na polu. I mój psiak, jeżeli przywiozę mięso właśnie od tego rolnika, spożywa to w ilościach takich, że prawie, że pęknie. Natomiast to, co się kupi w sklepie,
omija.
To żyje dopiero wtedy, kiedy się to przetworzy, bo inaczej na surowo tego nie wrąbię. Jak się popatrzy na swojego zwierzaka, który wie, co zjeść, ma ten instynkt samozachowawczy, to w tym momencie należałoby popatrzeć, co jedzą nasze zwierzaki.
Ma pan rację, to samo jest z kotami. Przecież koty też dostojnie omijają niektóre
mleko.
Kawałki. Mleko też.
Też.
Omijają niektóre kawałki mięsa, czy w ogóle przetwory kupione.
Panie Piotrze, a ma pan swoją jakąś ulubioną przekąskę jesienną?
Przekąskę jesienną? No. Tak, orzechy.
O, bardzo dobrze.
A ja mogę taki krótki przepis. Podejrzewam, mam taką koleżankę, jest doktorem biologii, ale pracuje na Uniwersytecie w Szczecinie i ostatnio tak gotowała u mnie w domu. I naprawdę krótki przepis, właśnie masło sklarowane, czyli powiedz, czym jest masło sklarowane, dwa zdania, żeby ludzie wiedzieli.
Masło sklarowane jest tym czystym tłuszczem mlecznym, przy czym tłuszcz mleczny jest najbezpieczniejszym tłuszczem, jeżeli chodzi i najłatwiej przyswajalnym przez nasz organizm. Mało tego, poprawia pracę mózgu, regeneruje w ogóle białą masę mózgu jako taką, jest niezbędny i naprawdę niezbędny dla dzieci. Nie tylko dla osób dorosłych czy osób starszych.
No, to jest podstawa, na przykład cała Azja
tak,
się tak odżywia.
Ale generalnie może to być dobre masło. Ja tutaj często mówię o maśle sklarowanym, dlatego że masło sklarowane ma wyeliminowane cząsteczki mleka i osoby, które są uczulone na laktozę, które w ogóle nie mogą mleka, mają problemy z przewodem pokarmowym, mogą zawsze masło sklarowane. Zresztą nie spotkałam do dzisiaj osoby, która nie mogłaby masła sklarowanego, a praktycznie 20 lat śledzę te wszystkie procesy. Także naprawdę warto. Doskonałe masło sklarowane można zrobić samemu, tylko trzeba pamiętać o tym, że nie robimy go już w tej chwili tak, jak robiły go dawniej nasze babcie. Czyli nie wystarczy masła rozpuścić i ściągnąć piany. Dlatego, że owszem, spieniały się te cząsteczki dawniej mleka, prawda? I babcie ściągały, miały masło sklarowane. W tej chwili na skutek produkcji, która jest, niestety ten proces odpada. Ja
no to
kilka lat temu wymyśliłam inny sposób, mianowicie proponuję trzy kostki masła, czy tam cztery, wrzucić do 1,5 litra wody, pogotować to z pół godziny, mieszając co jakiś czas. Robimy taką zupę mleczną. I to znaczy maślaną właściwie, bo mleczną się od razu kojarzy z mlekiem. Zupę maślaną, po czym odstawiamy to. Możemy to postawić w chłodnym miejscu, możemy przykryć, postawić na balkonie. Obojętne, w tej chwili łatwo schłodzić, bo jest jesień, prawda? W momencie, kiedy schłodzimy, ten roztwór się rozwarstwi. I na początku jest zawsze to, co twarde, to jest masło. Natomiast pod spodem mamy płynny tłuszcz i to jest zawsze olej roślinny. A pod spodem jest woda z paprochami różnymi, które tam były dodane.
To co zostawić?
Ściągamy to tylko twarde, czyli odklejamy masło od garka, ściągamy tą grubszą warstwę twardą, reszta jest do wyrzucenia. Czasem się zdarza tak, że masło się klaruje, ale pod spodem są jeszcze grudki masła. To można przecedzić i po prostu zostawić tylko masło twarde. Po prostu ma nam zostać twarda część. Bierzemy to masło, dzielimy na 2 albo 3 słoiki litrowe, wsadzamy masło i zalewamy to wrzątkiem jeszcze raz. Po prostu po to, żeby wypłukać cząsteczki masła. No jak możemy masło wypłukać?
Żeby wypłukać cząsteczki masła?
To jest tłuszcz, który jeżeli połączysz z wrzątkiem, to tłuszcz ma to do siebie, że jest lżejszy i idzie do góry. W związku z czym, jeżeli wypłuczemy masło, to czysty tłuszcz pójdzie do góry w słoiku, natomiast woda z pozostałościami będzie na dole. I wtedy, w momencie, kiedy mamy do czynienia z masłem, masło się robi twarde, jak damy w chłodne miejsce. W związku z czym robimy dziurę w maśle, bo przecież nie rozbijemy słoika, wylewamy wodę, i mamy masło sklarowane. I teraz albo takie masło dajemy do pojemniczka i zajmujemy, po prostu wykorzystujemy go. To masło jest cudowne, bo nie pali się, nie przypala się.
Do wszystkiego.
Więc jest do wszystkiego, ale jednocześnie można się pobawić, jeżeli ktoś lubi, czy ma chwilę czasu, to może dopiero wtedy to masło dopieścić, tak jak to robiły dawniej nasze babcie. Czyli bierzemy masło do garczka, dopiero wtedy takie. 2-3 minuty go gotujemy, jak gdyby ono się delikatnie bulgocze i wtedy do takiego masła możemy dodać oliwę z oliwek tłoczoną na zimno. Czyli jak mamy 3 kostki masła, to dajemy 6 łyżek oliwy z oliwek tłoczonej na zimno, zlewamy to do słoiczków po dżemie, zakręcamy i mamy masło sklarowane.
Na kilka tygodni.
Tanie, wspaniałe i bezpieczne przede wszystkim.
Tak, wersja dla leniuchów można kupić w sklepie.
Ale warto również, ponieważ musimy pamiętać o tym, że produkcja masowa jest produkcją masową. W związku z czym takie masło warto zalać tylko wrzątkiem, zostawić w słoiku i mamy naprawdę
masło. Mogę powiedzieć o tej słodka taka przekąska. Albo słodki deserek. O, słodki deserek. Na gi, na patelnię, wrzucamy kilka goździków, kawałek laski cynamonu.
Czyli na masło sklarowane.
Tak, na masło sklarowane. I jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie, to troszkę ksylitolu, czyli cukru brzozowego. I połówki śliwek.
Och, genialnie.
4-5 minut, no góra 10 minut w tym wszystkim robi się tak smakowity deser, że pomyślałam sobie, oddam każde ciastko w zamian za tę słodką przekąskę. Naturalne, rozgrzewające, właściwe i tak się można pobawić.
Ale tak się można pobawić z każdym prawie owocem bezpiecznym. Możemy zrobić to samo z masłem. Przepraszam, z jabłkami chciałam powiedzieć na maśle. Czyli bierzemy masło, jabłka, prawda, cynamon i równie mamy taki deser. To samo można zrobić z bananem. Banany są świetne do podduszania i wtedy są świetnym źródłem potasu. Natomiast z surowymi byłabym ostrożna.
Dobry wieczór, pani Aniu.
Dobry wieczór.
Jak pani się czuje tej jesieni?
Jak się mam? Mam się mętlikowo. Chyba najbardziej to będzie adekwatne określenie. Bo tak sobie myślę, że chyba im więcej słucham i im więcej wiem, tym po prostu mam większy mętlik. I już w ogóle nie wiem, co dalej.
Ale dlaczego?
Dlatego, że tak, no już tak jakiś czas temu tak stwierdziłam, że z tymi jajkami, z tym masłem, że to takie złe i w ogóle to chyba jakieś, to tak nie może być. I jem to masło i jajka, po całej Warszawie tych jajek wiecznie szukam, te baby mi oszukują, no po prostu jakiś dramat. Teściowa ma najlepsze, ale mieszka daleko, więc tak jakby ja po prostu te jajka znam i w ogóle zawsze jestem, no nie dam się, znaczy no nie daje się oszukać, więc szukam non-stop zmieniam tych dostawców. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też tak właśnie żeśmy to wniosku, że z tą cytryną chyba jest tak, że tak jakby kiedyś pewnie tą cytryną była pigwa, prawda? Tak. Z tym odpowiednikiem. No i mamy tą pigwę, ale ona wymaga strasznie dużo cukru. I co właśnie? I co z tą pigwą? I co z tym cukrem? Czy na przykład tak jakby, no bo...
Co można zamiast cukru? Ewentualnie, prawda?
To jest moje jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie jeszcze, co właśnie, co tak jakby, co z mlekiem i co z twarogiem, twarożkiem, takim właśnie jakimś, no nie mówię, że z własnej roboty, bo to jakoś tak, no już nie widzę tego wszystkiego, żeby to już sam, w ogóle wszystko samej robić, bo to jest niemożliwe. I właśnie, no nie wiem, czy to jeść, czy tego nie jeść. No takie, no to już wiadomo, że nie ma czasu na antenie, żeby tam się rozprawiać, jak to wszystko...
No dobrze, właśnie... ale pigwa i twarogi bierzemy na warsztat. Dobra? Pani Ani, proszę słuchać.
To by było chyba na razie, tak jakby na razie do tego.
Oczywiście.
Pytanie.
Ja muszę przyznać, że nie jestem zwolennikiem cukru w diecie i staram się go ograniczać z tego względu, że właściwie dieta, którą mamy w tej chwili dostępną, jest taką dietą grzybotwórczą, czyli... Dużo osób ma problemy z kandidą. W momencie, kiedy wprowadzamy cukier, jest to świetna pożywka dla grzybów, dlatego że grzyby kochają węglowodany i tutaj się świetnie rozwijają. I tam, gdzie mogę, to ograniczam cukier. Ale są produkty, które możemy wykorzystać do, powiedzmy, robienia przetworów. I ja do pigwy, wtedy, kiedy... Załóżmy, zakładając, że nie mamy problemów z grzybicą, stosowałabym ciemny cukier, ale też nie za dużo. Natomiast wydaje mi się, że najlepsza... Tak, z tym, że to w tej chwili te najnowsze badania pokazują, że fruktoza wcale nie jest taka zdrowa i bezpieczna. Natomiast proponowałabym stewię, bo stewia jest 300 razy słodsza od cukru. Ona jest tak słodka, że jest aż gorzka. Ja pamiętam...
Tak, słodka, że aż gorzka.
Po prostu jest tak bardzo słodka, że jeżeli przesadzimy z ilością kropelek, pamiętam na opakowaniu pisało jedną kropelkę do szklanki wody. Ja dałam ze 4-5, bo wydawało mi się to nierealne. Woda była na tyle gorzka, że ją po prostu wylałam. Przeleżała. Roztwór przeleżał dobre kilka miesięcy, po czym spróbowałam jeszcze raz i okazało się, że jak dałam jedną kropelkę, to roztwór był lekko słodki.
Bo teraz tutaj... jest też w proszku do gotowania, pieczenia, do ciast.
Tak, jest właśnie do różnych przetworów, a jest świetna, dlatego że jest to inny rodzaj cukru i ona nie fermentuje tak łatwo w naszym przewodzie pokarmowym, nie nasila problemu z kandidą. Druga sprawa to musimy pamiętać o tym, że...
Mogę coś powiedzieć, bo ja nawet przeczytałam coś takiego, że ona w ogóle nie powoduje pików insulinowych, bo jest przecież ona jest polecana dla ludzi, którzy mają miażdżycę, dla ludzi, którzy mają cukrzycę. Nie rozkłada się, jakby nie tworzy tych wszystkich procesów.
Ale musimy pamiętać o tym.
Tylko na samym końcu rozkłada się i wychodzi z organizmu.
Musimy pamiętać o tym, że w ogóle tak naprawdę duży poziom oczyszczonych węglowodanów w diecie powoduje wzrost insuliny i magazynowanie tkanki tłuszczowej. Z drugiej strony, gdy poziom insuliny maleje, uwalniają się kwasy tłuszczowe do krwi i znika nasze sadełko. Ale kiedy? Wtedy, kiedy po pierwsze dostarczamy białko do organizmu, jemy mniej węglowodanów, łatwiej się odchudzamy, a poza tym, jeżeli jemy częściej, bo my zapominamy o tym, czasem jemy 2-3 razy dziennie, a tak naprawdę powinniśmy zjadać 5-6 razy dziennie.
Ojej, to wszystko by krążyło wokół jedzenia.
Nie, spokojnie. Jemy 5-6 razy dziennie. Jest grupa osób, która musi zjeść wieczorem, żeby normalnie spać. I wtedy się przyjmuje, że ten posiłek powinien być godzinę przed snem, mniej więcej.
I jaki to powinien być posiłek? Słodki, tłusty czy jaki?
Nie. Wieczorem, jeżeli zależy, co chcemy zrobić. Jeżeli jesteśmy szczupli, nie mamy problemu, może to być posiłek nawet węglowodanowy, ale są osoby, które walczą z wagą i prawda liczą przeróżne kalorie, to wtedy posiłek węglowodanowy może być rano. Im bliżej jesteśmy południa, tym bardziej są posiłki węglowodanowo-białkowe. Natomiast wieczorem powinien być wtedy posiłek białkowy. Ale to wcale nie musi być posiłek z tłustym mięsem. To może być dobry serek właśnie biały przykładowo z orzechami, migdałami, łyżką oleju lnianego. Bardzo smaczny, nawiasem mówiąc, czy z rzodkiewką i innymi dodatkami.
Aha, czyli dieta budwigowej, tak?
Nie, właśnie.
Coś innego.
Olej, doktor Budwig.
Tak.
Natomiast nie dajemy tak dużo oleju, jak jest w paście doktor Budwig, bo nie wszystkie osoby się dobrze czują po takiej paście.
No właśnie.
Ta pasta jest bardzo dobra, ale nie dla każdego. To tak jak z każdą rzeczą, trzeba tutaj
wypośrodkować. No ale musieliśmy w Polsce kilka lat wypróbować tę dietę.
To znaczy, nie, pomysł doktor Budwig był wspaniały i doktor Budwig jest genialna w tym. Ona zresztą tą dietę ustawiła w latach 50. Nie wzięła natomiast pod uwagę zmian, które zaszły w diecie i w sposobie żywienia przez te lata, prawda? I teraz pytała pani tutaj o sery.
Tak.
Moim zdaniem sery możemy jak najbardziej. Białe, normalne, twarogowe sery. Z tym, że też nie każda osoba się dobrze czuje po serach. Świetnym dodatkiem do sera jest właśnie olej lniany. Dlaczego? Dlatego, że olej lniany połączony z białkiem przybiera taką formę jak gdyby majonezu w organizmie, który regeneruje błony komórkowe. I teraz, jeżeli my weźmiemy dobry kefir...
Po 3 miesiącach.
Przepraszam. Bardzo szybko regeneruje.
Tak?
To znaczy w dietach 7-8-dniowych my regenerujemy śluzówkę żołądka i jelit w ciągu praktycznie 7 dni.
No to Budwigowa mówiła, 3 miesiące to będzie wszystko odnowione.
Całkowicie odnowione.
Aha, czyli mózg i błony komórkowe i wszystkie układy,
wszystko
tak?
Wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy etapie, ale to i tak już z dnia na dzień. To nie tak, że my czekamy 3 miesiące i nagle po 3 miesiącach się regenerujemy. My się regenerujemy 3 miesiące cały czas. I po 3 miesiącach jak gdyby osiągamy tą harmonię. Natomiast generalnie łączenie nabiału z olejem lnianym jest świetne z tego względu, że po pierwsze lepiej się wchłania nabiał, jest łatwiejszy, łagodniejszy dla organizmu, a z drugiej strony po prostu korzystny. I to nie jest trudne. Bierzemy na przykład przykładowo serek dobrej jakości, serek Homo. Dajemy, tylko pamiętamy o tym, że w serku Homo nie może być mleka w proszku. I teraz bierzemy serek Homo, do tego dajemy łyżkę oleju lnianego. Możemy posłodzić ksylitolem, jak chcemy, na słodko. Dajemy orzechy migdały. Już mamy świetny deser. Innym razem możemy to zrobić z owocami jagodowymi.
Tak, i to z tego, co pamiętam, bo takie kuracje przechodziłam. Fundowałam sobie takie olej lniany.
Ja nagminnie w tej chwili robię właściwie racuchy w domu na bazie białego sera i mąki z kaszy jaglanej albo kaszy gryczanej. Wychodzą genialne. Jest to świetna potrawa białkowa, natomiast nie wychładza organizmu, bo jest to już ser podgrzany. On już działa inaczej niż załóżmy twarożek. Co nie znaczy, że nie mamy jadać twarożka.
Wiesz, tak teraz mi się przypomina, jak to nasze babcie, prababcie mówiły. Najważniejsze, żeby kobieta miała ciepły brzuch.
Tak, tak, tak.
No i to było oczywiście związane z jedzeniem, a ciepły brzuch to także ochota do wszystkiego i taka kobieta może, ona może rodzić dzieci, ona może długo i często się kochać, no różne rzeczy może.
Kiedyś jeden z profesorów powiedział, że ciepły brzuch to radość życia.
No to
czyli
prawda,
tak naprawdę żadne problemy z jelitami, żadne problemy z układem moczowo-błodziowym, wszystko się harmonizuje. Tak. Przecież tak naprawdę harmonia naszego organizmu zależy między innymi od naszych jelit. Bo my wrzucamy pożywienie i już o tym nie myślimy. A tak naprawdę to w przewodzie pokarmowym, trawiąc to pożywienie, przedostaje się ono do układu krążenia i dopiero do naszych komórek. I teraz jak któryś z tych systemów działa niewłaściwie, to się zaczyna problem.
Problemów nie chcemy, o pigwie powiemy za chwilę.
Zatruj jak Ślązaka jodę.
Zatruj mnie. Zatruj ciastem puszystym. Zatruj mnie. Zatruj głosem niskim. Zatruj mnie.
Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się tym, którzy włączyli trójkę. Grażyna Dobroń po wakacjach. Już nigdzie się nie wybieram. Wszystko, co mogłam, wykorzystałam. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy da się na słodko, tak jak lubimy, i na tłusto, też tak jak lubimy, przezimować, zachowując zdrowie. A w studiu trójki dr Grażyna Pająk. Grażyna jest biologiem, doktorem biologii, jest też dietetykiem klinicznym. No, powiem tak, że pracujemy z Grażyną, no nie wiem, kilkanaście lat.
20 lat.
Ojej, no tak, w trójce jestem dłużej, tak? Ale 20 lat.
Intensywnie od 98.
Aha, no to też będzie trochę. Naprawdę, jeśli chodzi o jedzenie i o zdrowie, o diety, to jest jedną z najmądrzejszych kobiet w Polsce, bo dzisiaj dietetykiem jest właściwie każdy, kto skończy jakieś tam studia i może sobie z tego zrobić po prostu zawód. Ale to nie o to chodzi. To naprawdę chodzi o nasze zdrowie, więc przyłóżmy się do tego, żeby mieć wiedzę na ten temat, co jeść, jak jeść, i no tak, żeby zachować to zdrowie jak najdłużej. Kiedy nawet wczoraj widziałam taką starszą panią, która sobie jadła gdzieś tam w ciepłym klimacie, siedząc, garść orzechów i coś drobnego, tłustego, to pomyślałam sobie, mój Boże, taka starowinka, ale właśnie dlatego, że jadła tak mało i że jadła to, co naturalne, co tam jej spadło z drzewa, to, co jej tam na przykład syn podał, to ona jest zdrowa na chodzie. Poza tym, tak jak są górki i pagórki i one chodzą w lewo, w prawo, chodzą pod górę, schodzą w dół z różnymi rzeczami, to mają i ruch i jedzą to, co trzeba, przepraszam, i zachowują zdrowie. Ja nie mówię, żeby sobie specjalnie jakoś uprzykrzać życie, ale warto wiedzieć coś na temat, na swój własny temat. Jak pracuje mój organizm? Jak ja się z czym czuję? Więc dzisiaj pytam, jak państwo czują się jesienią i co, z czym mają kłopoty, bo Grażyna pewnie chętnie doradzi i pomoże rozwikłać jakiś tam problem, który państwo mają. No a przy okazji, jeśli macie jakieś ulubione przepisy właśnie zdrowe na tę jesień, to też 22,7 trójek zapraszam do rozmowy. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Skończyłam na pigwie. To stevia, bo była stevia zamiast pigwy. Ale tu słuchacz pisze, a ja używam do przetworów z jabłek i pigwy, do słodzenia oczywiście, dojrzałych gruszek. Fajny
bardzo,
pomysł.
Bardzo prawda? Dobry pomysł, z tym, że nie każda osoba toleruje gruszki, ale w momencie, kiedy nie toleruje gruszek, najczęściej toleruje wtedy daktyle i można posłodzić, zrobić wtedy mieszankę z daktylami.
Dobry wieczór, panie Bolesławie.
Dobry wieczór, Bolesław Żywiecki. Ja będę miał kilka pytań i jedno przypomnienie z czasów kryzysu na przetwory. Więc tak, bo w niektórych regionach najpierw na przyjęciu się je tłuste, ciężkie rzeczy, a później słodkie, a niektórych na odwrót. I co tutaj jest lepsze? Jaka strategia?
Tłuste, słodkie, a potem się popija. Albo tłuste popija się, a potem słodkie.
To znaczy w rzeczywistości jest tak, jeżeli popijamy i mamy w planie alkohol, to powinniśmy najpierw zjeść tłusto. To, co robiły dawniej babcie, tłusty rosół, prawda? Kawałek golonka, jakiś boczek. Podkład tłusty powoduje, że nie ma wtedy takich skoków insuliny, a przecież alkohol to cukier, to węglowodany. I dlatego potrzebny jest tłuszcz. Jeżeli naprawdę mamy jakąś imprezę, to warto pomyśleć o tym, żeby coś znajdowało się obok dobrego, tłustego. Ale to nie mają być rzeczy z olejem roślinnym w tym momencie. To powinien być tłuszcz zwierzęcy. Ewentualnie oliwa z oliwek.
Teraz następne pytanie, bo wykombinowałem sobie tak, żeby właśnie te tłuszcze jakoś zachowywać w równowadze, jeść rybę, wędlinę, ale też rybę równocześnie, tak, podczas tego samego posiłku, albo w jakoś jakimś niedalekim odstępie. Potem przypomniał mi się właśnie taką pastę, która robiła moja babcia, ser biały ze szprotką.
Czy to dobry pomysł? Ciekawe. No.
Ale tutaj właśnie tak mnie zastanawiało to, że białko i białko, ale może nie jest to aż takie złe, bo ta pasta bardzo smaczna, można też z makrelą robić.
Z tuńczykiem.
Tak. Pamiętam z przedszkola, ze szkoły, kiedyś tak odżywiano nas.
No też jeszcze babcia robiła taką pastę, że biały ser, przecier pomidorowy i jakiś szczypiorek, coś do tego zielonego. To jest jedna rzecz, ale mam pytanie, jak długo może stać klarowane masło i czy ono musi stać koniecznie w lodówce? Bo ja tak akurat takie masło dostałem z 3 miesiące temu i zastanawiam się zupełnie, zapomniałem o nim, zastanawiam się, czy można...
Czy jeszcze dobre, czy nie?
Czy jeszcze wykorzystać? I żeby mi nie uciekło, a propos właśnie tego dosładzania, przypomniał mi się rok 80, 81, cukier na kartki, właściwie zero cukru i wtedy ktoś przywiózł buraka cukrowego i robiliśmy drzem z jabłek i buraków cukrowych.
Wspaniały musiał być.
Wspaniały, naprawdę nic nie trzeba było dosładzać. Właśnie dzisiaj znajomym podpowiedziałem, którzy gdzieś po drodze zebrali mnóstwo jabłek i cisną soki z tego, wyciskają soki z tych jabłek. A ja mówię, zróbcie z burakiem cukrowym gdzieś tam jakby zdobyć. I naprawdę pycha. Przypomniał mi się smak właśnie przed paroma dniami tego drzemu z buraków cukrowych i jabłek. Burak. I może innych owoców również, ale właśnie czy ten burak, pewnie ten burak cukrowy to nie będzie konfliktował nikomu.
Nie powinien, dlatego że burak cukrowy zawiera mikroelementy przecież, wszystkie niezbędne w roślinie. I teraz w momencie, kiedy dodajemy burak cukrowy jako taki, to on powinien bardzo dobrze harmonizować się z generalnie owocami. Tutaj wciąż tylko problem cukru jako cukru, ale właściwie najmniejszym złem jest cała roślina, czyli w tym momencie burak, niż wyekstrahowana, prawda, czysta sacharoza, bo to już zupełnie coś innego.
To jest paradoks, że my jeszcze dopłacamy do rafinacji.
Prawda?
Nie móc dostać właśnie tej melasy, która powinna być no nawet w jakichś puszkach, pudełkach sprzedawana o wiele taniej, no bo też rafinacja to jest kolejny proces, który kosztuje w produkcji. No, a chcę powiedzieć, że ja w zasadzie nigdy nie mam problemów z jakimiś zimnymi nogami, rękami, wręcz przeciwnie. Rano jem miseczkę płatków owsianych, ale bez niczego. Wyłącznie zalewanych wodą. To nie jest
właśnie zaparzanych, tak? Zaparzanych tak, gorącą wodą.
Ale powinien pan dodawać do tego właśnie masło sklarowane.
Tak?
Do zaparzanych?
Do zaparzanych.
Muszę dzieciom podpowiedzieć,
do zaparzanych
one też
z masłem sklarowanym i wtedy nie ma problemu. Wtedy można dodać orzechy, migdały. Trzeba tylko pamiętać o tym, że na okrągło stosowane płatki owsiane ułatwiają wypłukiwanie wapna z organizmu i zastąpiłabym je czasami kaszą jaglaną.
Kaszę jaglaną też, pyszna jest z rodzynkami, z leśniczkami, z suszonymi. Też właśnie, ale czy właśnie do tych płatków zamiast tego masła można dodać oleju rzepakowego?
Nie, można dodać olej lniany.
Lniany
jako omega-3, natomiast olej rzepakowy to jest taki olej, który też powinniśmy unikać. On po prostu ma z kolei kwas eurukowy, który nie jest do końca wspaniały dla układu krążenia.
Nawet ten, przepraszam, na zimno tłoczony?
Tak, to znaczy olej zimny, tłuszcz z zimnego tłoczenia to jest olej wielokrotnego tłoczenia. Natomiast na zimno tłoczony to musi być taki naprawdę, gdzie prasa jest umieszczona na nasionach i wtedy wyciskamy z tego olej. I taki olej właśnie ma kwas eurukowy. Więc z jednej strony jest niby dobry, ale z drugiej strony ma ten składnik niekorzystny dla organizmu, więc warto wybrać jakiś inny.
I jeszcze chciałem państwu polecić, jak będziecie w okolicach Żarek, to jest w okolicach Częstochowy, jest pani, która wypieka chlebek gryczany.
Och, genialnie. I nie dodaje do tego nic innego?
Nie, to jest w ogóle taki,
Więc chleb gryczany jest bardzo trudno dostać na rynku. Natomiast jest to jeden ze sposobów na utrzymanie właściwej diety wtedy, kiedy eliminujemy gluten. Ponieważ w tej chwili coraz więcej, ja zauważyłam, że coraz więcej osób jest uczulonych na gluten. Ten gluten jest dodawany praktycznie do wszystkiego, począwszy od wędlin przez wszystkie inne produkty na rynku.
Tak jak cukier. Tak, prawda? Tak jak mleko w proszku.
W tej chwili przecież gluten się dodaje nagminnie do wędlin. Ja kiedyś zaskoczona byłam bardzo, wyszłam do supermarketu taka zamyślona, brałam jakieś pojedyncze produkty i nagle zobaczyłam napis wędliny bezglutenowe.
O.
I nagle zaczęłam się zastanawiać, dobrze, no gluten jest w zbożach, jak to wędliny bezglutenowe? No niestety, produkcja poszła już w takim kierunku, nie mamy na to wpływu, ale możemy wybierać to, co jest korzystne dla naszego organizmu. I bardzo rzadko spotyka się chleb gryczany dobry, nawet jeżeli patrzymy na chleb gryczany w sklepie ze zdrową żywnością, to najczęściej jest tam dodane tak dużo innych składników, że on się też nie nadaje do właściwego stosowania. Natomiast w momencie, kiedy odstawimy produkty, mamy problemy na przykład z przewodem pokarmowym, z organizmem od lat, na pewien okres czasu odstawimy produkty zawierające gluten i właśnie wtedy stosujemy produkty z ryżu, z gryki, z kaszy jaglanej, z amarantusa ewentualnie, to jesteśmy w stanie doprowadzić bardzo szybko cały organizm do stanu równowagi.
Chodzi o ser biały ze szprotką czy makrelą. Czy to dobry pomysł jest?
Moim zdaniem tak, tylko nie chudy ser, tylko ser półtłusty.
Półtłusty,
półtłusty,
tak?
Ser wtedy można łączyć z tego typu produktami. Jeżeli tolerujemy, dobrze się po tym czujemy, to jak najbardziej.
Przy okazji pan Grzegorz pyta, co sądzi pani o mleku owsianym w proszku, zwłaszcza dla dziecka z uczuleniem na laktozę?
Moim zdaniem można go stosować, ale tak jak mówiłam, owiec nie jest najlepszy dla każdego. W związku z czym
można... owsiane w proszku, tak?
Ja wiem, że ja
tak?
wiem, że jest
ja
w proszku.
Nie znam tego.
Jest też mleczko ryżowe, można już w tej chwili spotkać. Unikałabym mleka sojowego. Na pewno mleko ryżowe, mleko powiedzmy owsiane. Zrobione mleko z kaszy jaglanej też jest doskonałym produktem i najszybciej łagodzi pracę przewodu pokarmowego, więc można wymieniać. Nie stosowałabym tylko na okrągło mleka owsianego.
Mm-hmm. Pan Marcin, mam problemy z układem trawiennym, bóle brzucha, zgaga, dolegliwości młodych. Wiem, że cukier to nic dobrego, ale chciałam zapytać, czy kefir jako napój i miód dodawany do herbaty jest okej. Okay. Popijam ostatnio kompot ze śliwek za poradą babci, bez dodatków cukru, żeby sobie ulżyć w kłopotach różnorakich, ale nie wiem, czy na przykład jogurty naturalne są w porządku.
Przy tego typu problemach, jak pan ma, nie stosowałabym na pewno chwilowo miodu. Chociaż miód jest bardzo dobry, to na pewien okres czasu bym go wyeliminowała. W momencie, kiedy stosuje pan nabiał, to nabiał bez mleka w proszku, i zawsze z łyżką oleju lnianego.
Przy zgagach, przy refluksie.
To w ogóle chwilowo nabiał odstawiamy. Przechodzimy na ciepłe, dobre zupy, na kaszę gryczaną, na dobry rosołek. Harmonizujemy wszystko, eliminujemy napoje. Musimy przy zgagach, przy refluksie, musimy wyeliminować przetworzone produkty, te, które są na rynku. Co z tego, że na przykład...
Czy można odwrócić ten proces?
Oczywiście. Naprawdę? Oczywiście, no, oczywiście, że można.
Bo no, dużo młodych ludzi ma.
Tak, ale dlaczego ma? Dlatego, że sięga po słodycze, dlatego, że pije napoje takie, a nie inne.
No jakie?
Przetworzone, barwione, ze wszystkimi dodatkami chemicznymi, bardzo dużo soków kartonikowych. Przecież to wszystko zaburza funkcjonowanie przewodu pokarmowego. My jesteśmy stworzeni do gryzienia owoców i mieszania ze śliną. A zwróć uwagę, jak w tej chwili młody człowiek pije. Najczęściej wlewa bezpośrednio do żołądka.
No tak.
Haustem. W momencie, kiedy pijemy haustem, zaburzamy pracę po pierwsze żołądka, ale po drugie przede wszystkim dwunastnicy. Bo obkurczamy wewnątrz śródbłonek dwunastnicy i zaczyna się problem ze zgagą, zaczyna się problem z zaburzeniem pracy jelita w pewnym momencie cienkiego i to wszystko narasta.
Czy wody też nie można tak wlewać?
W ogóle się nie powinno w ten sposób wlewać. Pijemy
każdy
łykami.
Dzisiaj tak robi.
Pijemy łykami, no nie wlewamy. Połykamy.
Tak?
Oczywiście. To jest pierwsza sprawa. Nigdy soków nie wolno w ten sposób pić. Soki muszą być mieszane ze śliną, bo w momencie, kiedy my mieszamy sok ze śliną, to wtedy enzymy zawarte w ślinie już nam nadtrawiają te węglowodany. Tu było takie ciekawe pytanie, co z węglowodanami, prawda? W niektórych rejonach najpierw są węglowodany. Tak. Oczywiście, jeżeli mamy, załóżmy, obiad, cały posiłek białkowy i tak dalej. Bardzo często małe dziecko wpada do kuchni, łapie za kompocik przed obiadem i co wtedy mamusia mówi albo babcia? Jasiu, dopiero po obiedzie.
Tak, albo to, za deser nawet chwytają.
Prawda?
A właśnie tak jest. Sytuacja.
Tak naprawdę desery czy kompoty powinny być pite pół godziny przed posiłkiem. Kompoty, desery mogą też być zjedzone pół godziny przed. Potem robimy pół godziny przerwy do godziny i robimy podajemy właściwy posiłek. Natomiast jeżeli bezpośrednio po posiłku białkowym wypijemy kompot albo zjemy słodki deser, co jest nagminne na przykład w hotelach, to wtedy za chwilę po zjedzeniu deseru mamy problemy ze zdęciami,
tak.
Następuje fermentacja, czujemy się paskudnie, a można to odwrócić.
No i niestety to słodkie nie opuści, póki białko się nie strawi żołądka.
Zasada jest taka, że...
A białko długo się trawi.
Ale zasada jest taka, że właśnie produkty, które zawierają więcej cukru, powinny być jedzone pół godziny przed, do godziny przed posiłkiem, one się szybko trawią. Mhm. A potem dopiero produkty białkowe. Natomiast jeżeli po białku chcemy dostarczyć coś słodkiego, to najczęściej dostarczamy godzinę, półtorej po. I wtedy się czujemy dobrze. Chociaż są osoby, które są tak zwanymi wolnymi spalaczami, czyli wolno trawią węglowodany.
To tak jak ja.
I to są tak. I to są te osoby, które mają typ węglowodanowy. Te osoby, nawet jeżeli zjedzą po... powiedzmy posiłku białkowym, coś słodkiego, wcale nie cierpią tak. Natomiast jeżeli mamy osobę, która jest szybkim spalaczem, to ona po pierwsze musi mieć w diecie więcej tłuszczu, po drugie nie może łączyć węglowodanów z białkami.
Zwróćcie Państwo, najwięcej jest typów mieszanych.
To jest tak pół na pół.
Tak?
25% powiedzmy mamy typów węglowodanowych, 25% białkowych, tych takich krańcowych. Natomiast można powiedzieć, że 50% to są osoby z typem mieszanym, chociaż nie do końca. Bardzo często zdarza się, że w ogóle nie mamy pojęcia, jaki mamy typ, nie obserwujemy się. I tu się zaczyna problem, bo chcemy się odchudzać, na przykład mamy nadwagę i odchudzamy się na przykład dietą niskotłuszczową, niskobiałkową, a mamy typ węglowodanowy Eskimosa, bo typ metaboliczny, białkowy, czyli ten szybki spalacz, to jest taki klasyczny Eskimos. Osoba mieszkająca na północy, która potrzebuje dużo tłuszczu, dużo dobrego mięsa, która musi ostrożnie podchodzić do węglowodanów, która nie najlepiej się czuje po sokach owocowych. Można takiej osobie dawać regularnie soki owocowe, żeby ją totalnie rozwalić, bo zaczynają się skoki cukru i zaczynają się problemy. Natomiast osoba mieszkająca w obszarze równika jest wolnym spalaczem. Wolno spala cukier, ale zwróć uwagę, czym się odżywiają ludzie w obrębie Morza Śródziemnego. Przede wszystkim dużo warzyw, tak. Dużo owoców, orzechy, tak. Owoce. To jest taka lekka dieta i nigdy z tej osoby nie zrobimy Eskimosa. I również na odwrót. Nigdy ze Eskimosów nie zrobimy osób mieszkających w tym obszarze Morza Śródziemnego. W tej chwili te typy się wymieszały. Dawniej one były zgodne z grupami krwi. W tej chwili się wymieszały ze względu na migrację ludzi przez ostatnie 200 lat.
Ale no, ja jestem wyjątkowo wymieszana. Gdyby patrzeć po grupie krwi, to powinnam jeść mięso, mięso, jeszcze raz mięso. A ja tylko warzywa, owoce, warzywa, owoce.
No więc właśnie jesteś takim przykładem.
Tak, tak.
Natomiast w momencie, kiedy wprowadzono dietę, taką jak my mamy w supermarketach, w obszary koła podbiegunowego, to przecież Eskimosi zaczęli nagminnie chorować. A to jest właśnie związane z tym, że im nie wolno, powiedzmy, czekoladek, słodyczy, różnych batoników. Oni po prostu powinni mieć tą dietę zupełnie inną.
Mhm. Mam pytanie. Przy diecie wegańskiej, czy zdrowy jest olej konopny z pierwszego tłoczenia, nierafinowany? Jaki wpływ ma spożywanie soi lub jej produktów, takich jak tofu?
To znaczy, jeżeli chodzi o olej konopny, on jest bardzo dobry, natomiast olej i soja sama w sobie od dawna właściwie jest już wiadomo, że nie jest korzystne dla organizmu. Ja pamiętam lata, początek lat 90., kiedy wszyscy się zachłysnęliśmy soją.
No były flaczki sojowe, sama jadłam.
Wszystko, ja też pamiętam ten okres.
Kotlety sojowe.
Ale dopiero później okazało się, że mnóstwo wegetarian i dzieci wegetarian, które były wychowywane na soi, miały bardzo duże problemy. Dlaczego? Dlatego, że soja tak naprawdę zaburza nam pracę tarczycy. To jest pierwsza sprawa. Dwa, rozchwiewa ją zupełnie. Dwa, zaburza nam wchłanianie witamin, mikroelementów, wapnia. Poza tym ułatwia zlepianie czerwonych ciałek krwi. Działa wolotwórczo. To są takie badania, które były robione przez naukowców jeszcze w 92 roku. I wtedy już naukowcy, niektórzy lekarze mówili o tym, że na soi należy umieszczać napis, że nie jest to produkt do ciągłego stosowania. Natomiast jeżeli chodzi o tofu, czy stosowanie soi na przykład w rejonach Japonii, Azji, jest to zupełnie inne stosowanie soi, dlatego że oni stosują na przykład tofu, no to jest przefermentowana soja w postaci serka. Ale oni takie tofu stosują przykładowo do zupy z glonów. Zupa z glonów jest zrobiona, rosół z glonów na rybie.
Z samą wartością.
Tak, ale oni robią na przykład rosół, gdzie dodają garść glonów, wrzucają rybę, dają garść glonów i te glony tak działają, że właściwie ryba rozpada się na masę. Z tego się robi rosół i do takiego rosołu dopiero dają soję jako właśnie tofu, jako produkt białkowy, taki odżywczy. Jest to zupełnie coś innego niż nasze produkty, które my kupujemy w sklepach.
A ten olej konopny z pierwszego tłoczenia nierafinowany, w porządku?
Jest w porządku, z tym, że z tymi olejami to też jest tak, jak pokrywa się to wszystko stepami metabolicznymi.
Ja na przykład na przestrzeni, przy olejach.
Ja na przykład na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważyłam, że osoby, które mają typ metaboliczny białkowy, nie za bardzo tolerują olej na przykład kokosowy. Ale gdzie jest olej kokosowy? Bliżej równika, prawda? Czyli olej kokosowy jest genialny dla osób, czy na przykład konopny, dla osób z typem węglowodanowym, czyli dla tego szybkiego spalacza. Natomiast olej ciężkie tłuszcze, olej w tym momencie tran, czy wyciąg z ssaków morskich jest genialny dla osób z typem białkowym. Osoby z typem białkowym też dobrze tolerują olej z oliwek. Całkiem dobrze jest tolerowane. Dobrze tolerują masło, dobrze tolerują słoninę, smalczyk, czego sobie nie wyobrażam na przykład w twoim wydaniu.
No na pewno.
Prawda?
Tak.
A dobry smalczyk domowy na takiej prawdziwej słonince z cebulką, zrobiony tak, jak robiły nasze babcie, jest genialnym produktem na okres właśnie późnej jesieni i zimy. Tylko, że dla niektórych osób.
Ola, co z jarzynami, owocami, które zostają po przygotowaniu zupy czy kompotu? Czy mają jakieś wartości odżywcze? Odkąd pamiętam, mówiono, że takie jarzyny są pozbawione wszelkich wartości. No i ja to przyjmowałam bez zastanowienia, pisze pani Ola. Ale do czasu, jak zaczęłam sama gotować i zamiast wyrzucać, zajadałam buraki, marchewki i inne, właśnie zamiast słodyczy i ciastek.
Ale wszystko...
Gdzieś dzwoni mi w głowie zasada osmozy i analogicznie zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest tak, że te jarzyny oddają tylko połowę swojej wartości. Może to głupie pytanie, ale chciałabym mieć pewność.
Myślę, że tutaj ma pani rację. To znaczy, jeżeli robimy dobrą zupę jarzynową, jeżeli robimy różnego rodzaju potrawy na warzywach, one są bardzo korzystne, ale wszystko zależy, jakie mamy warzywa. Jeżeli mamy warzywa mrożone, to musimy pamiętać o tym, że do warzyw mrożonych musimy zawsze dodawać trochę warzyw świeżych. I możemy z nich korzystać, ale też warto dodać świeże warzywa. Natomiast w momencie, kiedy gotujemy przykładowo rosół, taki 4-5-godzinny, jak gotowały nasze babcie, to wtedy te warzywa są faktycznie wygotowane. Natomiast jeżeli robimy warzywa na parze, jeżeli robimy, gotujemy zupy jarzynowe, jeżeli gotujemy sobie buraczki, jak najbardziej. Przecież te warzywa są bardzo cenne dla organizmu i tutaj nie do końca, powiedzmy, wypłukujemy wszystkie składniki odżywcze. Poza tym my część warzyw możemy robić na parze. Ważne, żebyśmy ich nie wsadzali do kuchenki mikrofalowej, ale na parze możemy spokojnie gotować. Wtedy nie wypłukujemy w wodzie, prawda, wszystkich soli. Jeżeli gotujemy krótko zupę, jeżeli sobie na przykład zrobimy dobry rosół i mamy go na tydzień, to przecież zawsze możemy wziąć warzywa, rozdrobnić je, zalać rosołem, pogotować tylko 10-15 minut i mamy wspaniałą, wartościową zupę.
Magda, mieszkam w Islandii, nie istnieje tu żadna sezonowość warzyw czy owoców. Mięso jest, ale wyłącznie z wielkich farm. Wiatr, zimno i o tej porze coraz mniej światła. Chociaż jest piękna i kolorowa jesień. Jak się żywić?
Jak najrozsądniej. Czyli w tym momencie. Stosować oczywiście masło. Pierwsza sprawa. Stosować warzywa, produkty, które podgrzewamy, czyli gotujemy zupy, gotujemy, jeżeli nie mam czasu gotować zupy, to przygotowujemy sobie to raz w tygodniu, przykładowo wywar i potem dodajemy jakieś warzywa, robić to błyskawicznie. Możemy poza tym robić warzywa na parze z właściwymi ziołami, prawda? Dodajemy zawsze tłuszcz w tym momencie, czyli albo dobry olej, albo w tym momencie masło. Do tego wszystkiego nie pijemy nagminnie jogurtów. Jeżeli jemy biały ser, to
z olejem
albo dobry twaróg z tłustą śmietaną, prawda? To nie mają być lajty. To mają być normalne, naturalne produkty. Nieprzetworzone. Bo im więcej jemy przetworzonych produktów, im więcej jemy sztucznych olej, im więcej jemy niewłaściwych tłuszczy, tym bardziej nam buntuje się organizm. Jeżeli jemy kaszę, jeżeli jemy ryże, jeżeli jemy warzywa gotowane, duszone, parowane, jeżeli jemy do tego wszelkiego rodzaju zapiekanki w okresie właśnie tego typu, nigdy nam nie będzie zimno.
Jesiennym
i zimowym. Bo tu chodzi o to, że najczęściej przeziębiamy się, wychładzamy organizm wtedy, kiedy jest zimno, ale też wtedy, kiedy jest wiecznie. Wiatr bardzo wychładza w tym momencie. I tutaj bardzo ważne są właśnie te dodatki rozgrzewające zioła. Przecież świetny jest imbir. Możemy wziąć indyka przykładowo. Indyk jest takim świetnym mięsem, które możemy zrobić właśnie tak, żeby nie wychładzało organizmu. Bierzemy pierś indyka, smarujemy ją najpierw masłem, imbirem, zlewamy cytryną, troszkę tymianku, pieczemy w piekarniku. Jest rewelacyjne mięso. Nie dość tego podgrzewa organizm, bo poprawia pracę trzustki, śledziony. Tylko tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie zamykać szczelnie naczynia, bo w momencie, kiedy szczelnie zamykamy naczynie, mięso wypuszcza wodę i robi się suche. Ale jeżeli rozszczelniamy naczynie, początkowo pierwsze 2-3 minuty...
A może rękawy jakimś to upiec, nie?
Tak, ale właśnie rękawy są też szczelne. W momencie, kiedy mięso dajemy na wyższą temperaturę, na początku ścinamy go i wtedy otwieramy, rozszczelniamy naczynie żaroodporne. I mięso się pięknie piecze, jest soczyste, wspaniałe i nie ma pół naczynia wody oczywiście.
Ja w rękawie najchętniej piekę bakłażany. Bakłażany naprawdę. No tam 40 minut w całości, tak jak kupię, obmyję, zawinę jeszcze w folii do piekarnika, a potem tylko zbieram skórę i to, co ze środka zostaje, pięknie to miksuję, mam pastę i jest miam.
Doskonale.
No, więc ja jestem taki typ, ale jak najbardziej uważam, że każdy powinien odkryć jakby swoją charakterystykę mieć, co mu służy, co nie służy. Zainteresować się tym, a nie biegać po lekarzach i po lekarstwach.
Oczywiście poza tym...
I kupować lekarstwa od razu. Tak.
Doskonałym produktem na okres jesieni i zimy są nasiona, czyli orzechy, migdały, wszystkie skiełkowane nawet produkty, ale przecież również rośliny strączkowe. Przecież my nie tylko soję mamy na rynku. Mm. Mamy fasolki szparagowe, mamy cieciorkę, mamy soczewicę, mamy fasolkę mung, fasolkę azuki. Fasolka mung jest świetna, bo się rozgotowuje na masę. Doskonała na zupy, poprawia pracę nerek, ściąga śluz. Wszystkie fasolki czerwone, kolorowe, brązowe, to co robiły nasze babcie, ale nie z puszki.
No
fasolka
właśnie.
Powinna być po prostu ugotowana w domu. Jest to zupełnie inny produkt. Można ją ugotować raz w tygodniu, mieć na kilka dni. Możemy z tego robić kremy, możemy z tego robić pasty. Możemy po prostu wykorzystywać na wszystkie sposoby i nie wymaga naprawdę dużo pracy, bo jak jesteśmy w domu, wystarczy wrzucić ją, umyć, wrzucić do garka, zalać wodą i gotować, jak robimy wiele innych rzeczy.
Może byś założyła jakąś restaurację, otworzyła czy coś. Chętnie by przyszła na obiad, żeby było troszkę inaczej. To jaką kawę pić? Rozpuszczalną czy normalną fusiastą? I o tym za chwilę.
heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek.
Jak państwo czują się jesienią? 22,7 trójek. Czego potrzebują? Na co by mieli ochotę? Na co mają ochotę, a nie warto tego jeść? O tym dzisiaj rozmawiamy. Można też pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. No to jaką tę kawę pić jesienną porą? Rozpuszczalną czy normalną? Fusiastą? Pyta pan Marcin.
Tak szczerze mówiąc, kawy rozpuszczalnej w ogóle nie powinniśmy pić. W momencie, kiedy robimy chromatografię jonową, w kawie jest około 1200 związków w kawie rozpuszczalnej.
Jakich związków?
Chemicznych. Jest to cała, właściwie cała tablica Mendelejewa.
A gdzie kawa?
Też jest tam, ale po prostu jeszcze gorsza jest kawa tak naprawdę bezkofeinowa, bo ona również ma kofeinę odzyskiwaną chemicznie. Dlatego jeżeli kawę pijemy, to prawdziwą kawę, przy czym tak.
Fusiastą?
Może być fusiasta, może być parzona po turecku, to tak, jest czyli, właściwie fusiasta jako taka.
Czyli
ale bardzo dobra w okresie zimowym jest kawa gotowana z imbirem, cynamonem. Tak. I ona działa zupełnie inaczej. Ona przepięknie harmonizuje organizm. Poprawia pracę nerek.
Ociepla.
Poprawia pracę nerek właśnie. Przez to ociepla między innymi. Ociepla organizm. Jednocześnie go naprawdę harmonizuje. Jeżeli nawet osoby, które mają zgagę, wypiją taką kawę, czują się zupełnie inaczej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak szczerze mówiąc, dla wielu osób kawa z mleczkiem jest tutaj nie najszczęśliwsza. I dlatego warto pomyśleć o tym. A kawa z kolei gotowana właśnie nie wymaga tego mleka. Ona jest bardzo smaczna sama w sobie. Może być kawa również z ekspresu, ale nie kawa rozpuszczalna.
Trudno przyjąć pewne rzeczy. Dobry wieczór, pani Darku.
Dobry wieczór.
Dobry
witam
wieczór.
Pani Grażyno, witam pani gościa.
Tylko
witam
mam taką prośbę, bo słychać pana, jakby pan ze studni był. W studni pan jest, czy gdzieś?
Ja dzwonię z Anglii, dzwonię z Anglii.
Przepraszam bardzo. Teraz dobrze. Słuchamy.
Przybliżyłem mikrofon. Ja mam wiele pytań. Sam eksperymentuję na swoim organizmie. Część odpowiedzi już w zasadzie uzyskałem, bo pierwsza podstawowa to jest dieta według grupy krwi. Rozumiem, że to jest bardzo istotne. Aby dobierać pożywienia, odżywiać organizm zgodnie z tym, co organizm potrzebuje. Czy nie uważają panie, że w wielu rodzinach problem jest z żywieniem, dlatego że małżonkowie posiadają oddzielne różne grupy żywieniowe, a jedzą to samo i podobnie dotyczy to dzieci? I następna rzecz, następne pytanie, mówimy o jedzeniu. A co panie sądzą na temat głodówki oczyszczającej? O tego typu metodzie. Niektórzy twierdzą, że jest to chirurgia bezskalpelowa. Jest wielu przeciwników i jest wielu zwolenników. Sam stosowałem i zamierzam to jeszcze raz uczynić.
Ja też, pani Darku, też. Właśnie
ale nie w zimie.
Ale w zimie nie, no teraz jeszcze...
Znaczy,
ja
już
we wrześniu byłam na poście.
W złotym wrześniu.
Tak, w złotym
wtedy,
wrześniu.
Kiedy było ciepło i jeszcze wakacje zrobiłaś też ze słońcem.
Mm-hmm, to prawda.
Głodowej się nie robi
tak,
w zimie.
A na pytanie pana Darka?
Które?
No, które byś chciała? Na jednym pytaniu, na którym panu najbardziej zależy.
Muszę panu powiedzieć, że my najczęściej dobieramy się przeciwieństwami, więc bardzo często dobieramy się w pary w ten sposób, że jedna z osób ma typ metaboliczny węglowodanowy, a druga białkowy. I teraz problem w momencie, kiedy żona przykładowo jest klasycznym Eskimosem i namawia męża cały czas na mięso, dużą ilość tłuszczu, a on biedny nie może. Albo na odwrót. Żona je same warzywka, nie lubi rosołów, robi chude diety bez tłuszczu, bez masła, bez niczego, a mąż biedny aż się zwija, bo jemu akurat potrzebny jest ten tłuszcz i większa ilość białka. I właściwie tak naprawdę powinniśmy w rodzinie robić szerszą dietę, czyli taką, żeby można było wybierać właściwe produkty. Przykładowo część osób w rodzinie wybiera zawsze ciemną część kurczaka, a część tylko pierś. Prawda? Osoba, no która jest szybkim spalaczem, zawsze wybierze białe mięso i chude mięso. Natomiast osoba, która jest tym wolnym spalaczem, potrzebuje mięso, które ma więcej puryn, sięga po mięso ciemniejsze.
Ale i to tłuszczyk, który ma więcej puryn, toż to niezdrowe.
Nieprawda. Dla osób z typem białkowym, dla osób z typem właśnie tym takim cięższym, jak gdyby, która musi mieć cięższą dietę po to, żeby cukier nie spadał, potrzebne jest właśnie mięso zawierające więcej puryn. Te osoby potrzebują więcej właśnie takich produktów. Zresztą fasolki też wtedy pomagają w tej diecie. I przykładowo są osoby, które owszem, jedzą fasolę, ale okazuje się, że tak naprawdę, jak się im przyglądniemy, to jedzą fasolkę szparagową, no troszkę cyciorki, tam niewiele soczewicy i na tym wszystko. Ale są osoby, które tej fasoli potrzebują dużo, jedzą przeróżne fasole i świetnie się po niej czują. Dlatego, że to jest też białko dla tych osób, które mają typ metaboliczny białkowy. Tylko, że wtedy dajemy tłuszczu więcej. Osoby z typem białkowym muszą mieć w diecie więcej tłuszczu po to, żeby nie spadał im poziom cukru i żeby nie tworzyły, nie hodowały sobie cukrzycy.
Ela pyta, czym się powinni rozgrzewać wegetarianie?
Czym? Tak. Kompotami, gotowanymi posiłkami, gotowanymi zupami, oczywiście do tego masło, do tego właśnie kawusia też gotowana, posiłki z ziołami ocieplającymi, to wszystko razem jak gdyby. Oczywiście dla wielu wegetarian pojęcie stosowania różnych owoców wychładzających nie istnieje. A przecież wegetarianie nie powinni jadać w dużej ilości surowych bananów w okresie zimowym, pomarańczy, mandarynek. Często. Przecież to właśnie wychładza i to nasila problemy potem z drogami moczowymi, z problemami z zimnym brzuchem u dziewcząt, prawda? I wszystkimi problemami z endometrium, bo jedzą, z jednej strony wychładzają, a z drugiej strony jedzą więc dużo słodyczy. I tu się zaczyna problem. Do tego jeszcze zalewają to jogurtami, i błędne koło, czyli po prostu musimy wyeliminować
ciepłego brzucha nie ma, na pewno.
Musimy wyeliminować te wychładzające produkty.
Aha, pan Andrzej na linii. Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Panie Andrzeju, jedno pytanie.
Tak.
Jak pan się czuje?
Jak zwykle.
To znaczy?
Uwielbiam jesień. Jest chyba najfajniejsza pora roku, przynajmniej dla mnie. Znaczy wiosna też ma swoje zalety, bo wszystko się budzi, zieleń i tak dalej, ale uwielbiam jesień.
A zimę?
A zima też, tak. Zima jest świetna, ale wtedy, kiedy jest śnieg, kiedy jest jasno, wbrew pozorom, jaśniej niż jesienią czy wiosną. Przecież jeśli jest śnieg, to jeszcze księżyc jest świetnie, ale...
A w sprawie jedzenia?
Mam pytanie, tak. Ja od wielu lat borykam się z problemem jelitowym, to jest kolagen... Jaką dietę stosować, bo ja sam jakby podświadomie czuję, że mój problem to jest kwestia złej diety, bo czasami jest tak, że coś jem, tylko jakoś nie mogę uchwycić, co to właściwie powinno być.
A proszę mi powiedzieć, jak się pan czuje w lecie, w momencie, kiedy są upały?
Nie przeszkadzają mi upały jakoś specjalnie.
A lubi pan leżeć na leżaku i załóżmy?
Absolutnie nie, nienawidzę.
Właśnie. A proszę mi powiedzieć, jakie mięsko pan wybiera?
Chyba pies kurczak, ale nie wiem, na ile jest to moda, która panuje od paru lat, a na ile rzeczywiście to świadomie dokonuje tego wyboru.
A proszę mi powiedzieć, jak dużo tłuszczu pan jada?
No właśnie mało jadam tłuszczy.
Ja myślę, że tutaj
nie
po prostu...
Nie mogę chyba jeść tłuszczy, chyba właśnie po tłuszczach się źle czuję. Być może o tych, o których panie to mówiły.
Tak.
Czyli tych niewłaściwych.
A proszę mi powiedzieć, jak dużo pan jada gotowych produktów?
No, przede wszystkim te produkty.
A no właśnie. Dotąd, dopóki ich pan nie odstawi, to problemy z przewodem pokarmowym są tak naprawdę murowane. Musi pan ograniczyć niektóre rzeczy. Można wybierać niektóre produkty, ale świadomie. Czyli proponowałabym właśnie zwrócić uwagę na dobre, prawdziwe rosoły, ale nie z proszku i nieudawane. Proponowałabym zwrócić uwagę na warzywa gotowane, duszone, parowane, na kaszę gryczaną, jaglaną, ryżę, za wyjątkiem białego ryżu, ale czerwony, brązowy, może być dziki. Może pan odstawić na miesiąc pieczywo, gluten, czyli gdzie mamy gluten? Tak naprawdę pszenica, jęczmień, owiec, żyto, kukurydza, orkisz, kuskus, wszystko zawiera gluten, dlatego właśnie w tym momencie wszystko co z gryki, wszystko co z ryżu, może być nawet makaron ryżowy dodatkowo, mogą być wafle ryżowe i wszystko co w tym momencie ma pan z kaszy jaglanej, dodatkowo może być amarantus. I teraz tych produktów już nie brakuje, można z tego robić różne rzeczy, ale gotowane kasze. Proponowałabym włączyć masełko, łagodne tłuszcze, czyli olej z oliwek, olej lniany. Może pan czasem do podgrzania, podduszenia wykorzystywać olej ryżowy. On ma dość dobre proporcje. Żadnych soków owocowych.
Proporcje czego?
Proporcje kwasów omega-3 do omega-6. Do tego wszystkiego proponowałabym odstawić gotowe soki wszelkiego rodzaju. Jeżeli owoce, to jagodowe i w tym momencie jabłek surowych bym też nie jadła, bananów surowych. Już po właściwie kilku tygodniach, po tygodniu już pan się będzie inaczej czuł, a potem kroczek po kroczku będzie coraz lepiej.
Panie Andrzeju, to jest najlepsza inwestycja w siebie.
A ja wiem, mam zamiar. Żadnych soków owocowych pani powiedziała. Rozumiem, że te naturalne mogą być, tylko...
To znaczy oczywiście, ale... z tym, że nie wprowadzałabym soków owocowych chwilowo, natomiast proponowałabym soki warzywne, czyli marchewka z selerem i buraczkami, do tego kilka kropli oleju lnianego. Takie pan może. Natomiast z owoców proponowałabym robić dobre kompoty i stosowałabym owoce jagodowe. Do tego na przykład nie wolno panu arbuza chwilowo, ale melona pan może spokojnie. To są te drobne takie niuanse, które poprawiają funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
Brawo za chęci, panie Andrzeju. Pozdrawiam
bardzo
serdecznie.
Dziękuję. Mam nadzieję, że uda się to wprowadzić w życie.
Pani Kasia, pozdrawiamy. Pani Kasia, słucham was, a w łóżku śpi moja 12-letnia córka, znowu chora na przeziębienie. Tydzień po chorobie ponownie zachorowała. Zrobiłam jej wszystkie badania, wyszły dobrze. Jak zmienić jej wyżywienie, by była zdrowa? Niestety w szkole je tylko kanapki i siedzi tam od 7 do 17. Potem obiad o 18.30, jedzenie w stołówce jest podłe. Jak ją wyleczyć teraz z tego potwornego kataru i kaszlu? Na razie zrobiłam jej czosnek na kanapce, zapiekance. Czy można dać dziecku mleko z miodem, czosnkiem i masłem? A na obiad co by ją wyleczyło najlepiej?
Ja proponowałabym zacząć od ugotowania kaszy jaglanej, zrobienia dobrego, prawdziwego rosołku, warzywka gotowane, chlebek jak najbardziej z masełkiem i z czosneczkiem, ale też nie surowy czosnek, tylko czosnek zalany wrzątkiem najpierw, sparzony, bo wtedy będzie dla niej łagodniejszy. Odstawiłabym na kilka dni nabiał. Jeżeli nabiał, to przygotowany, czyli w tym momencie, jeżeli śmietanę dajemy, to ona musi być zagotowana w zupie. Jeżeli masełko, dobra jajeczniczka, jajeczniczka na cebulce.
Jajecznica
na cebuli, ale takiej podduszonej. Może być dodany pomidorek do tego. To są takie produkty, które po prostu szybciutko eliminują przeziębienie.
Rozumiem, tu mnóstwo ludzi piszą, ale są takie dwa maile, może by się to dało jakoś połączyć. Mianowicie osoba chora na łuszczycę pyta o dietę, bo słyszała, że dietą nie można ani wyleczyć, ani pomóc w łuszczycy. A drugi mail, który wybrałam, czy jest jakaś dieta na dziedziusia? Ja to tak sądzę, że dieta na dziedziusia to jest dieta na ciepły brzuch.
Tak, to jest dieta harmonizująca pracę całego organizmu i nasze środowisko. Czyli jeżeli będziemy trzymać laptopa na kolanach, to niestety zawsze będziemy mieć problemy. Ale jeżeli podejdziemy rozsądnie do naszego środowiska, jednocześnie do diety, to jak najbardziej efekty są i to bardzo korzystne.
A co z łuszczycą?
Natomiast jeżeli chodzi o łuszczycę,
to, nasze ostatnie
to
pytanie
wydaje
dzisiaj.
Mi się, że to jakieś nieporozumienie, że po prostu dieta nie jest w stanie pomóc. Dieta może nie wyleczyć, jeżeli mamy skłonności do łuszczycy. Ona się może pojawiać, mogą być remisje, ale zawsze można pomóc właściwą dietą. Zresztą jak pomyślimy logicznie, skóra jest zbudowana przecież z cząsteczek tłuszczu i białek. a my mamy żywe komórki, więc jeżeli je dożywimy we właściwy sposób, jeżeli oczyścimy organizm, wyrzucimy czynnik, który osłabia to w diecie, prawda, zharmonizujemy to wszystko, efekty są naprawdę świetne, tylko niestety te rzeczy trzeba robić indywidualnie.
Nie ma takiego jednego przepisu.
Nie ma wspaniałej diety cud dla wszystkich.
No ja też
natomiast
uważam.
Cudowną dietą dla wszystkich jest eliminowanie przetworzonych produktów. I taka dieta, jak miały nasze babcie, tylko wszystko granica rozsądku. No niestety na
to
tym
to dla siebie nie tylko, że możemy, ale powinniśmy zrobić.
Oczywiście.
Szacunek do siebie, dla mnie to jest szacunek do własnej istoty, do samego siebie. I chociażby z tego powodu, czyli włączając absolutnie nasze ego, warto zmienić siebie.
Warto zmienić siebie, tym bardziej, że my najczęściej siebie oszukujemy, ale nie jesteśmy w stanie oszukać naszych komórek. Biologia to jest biologia, to jest tak jak wschód i zachód słońca. Słońca nie zatrzymamy. Tak samo nie zatrzymamy procesów w komórkach. Mogą być chore i możemy mieć problemy ze zdrowiem, ale możemy je też zregenerować i czuć się coraz lepiej, cofając wiele problemów. Ja 13-15 lat temu wyeliminowałam u siebie astmę. Do dzisiaj nie miałam zapalenia oskrzeli. Mimo, że chorowałam na astmę...
Namiot tlenowy, tak?
Tak. No, miałam kiedyś 30 lat astmy, groził mi namiot tlenowy. Do dziś nie mam problemu. Ale zdaję sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje mój organizm i staram się mu pomagać w momencie, kiedy przegnę, bo oczywiście zdarza mi się, że za dużo pracuję, że nie zawsze się właściwie odżywiam. Staram się potem wyrównać to w miarę na tyle, żeby organizm sobie radził.
Ale wiesz, może dostałaś takie doświadczenie tej choroby po to, żeby dokładniej rozpisać siebie na
chyba tak, na kawałki.
Na kawałki, na czynniki komórki. Pierwsze. Na komórki, tak. Na rozpisać komórki. Siebie na komórki. To tak. Nawet ładny tytuł. Teraz sobie piszę, bardzo Państwu dziękuję. Rozpisać siebie na komórki to moje ulubione od dzisiaj hasło do pracy nad sobą. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo.
Doktor Grażyna Pająk gościła w Trójce. Kłaniam się. Grażyna, dobroń.